Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Bumerang Travels in the Neff Third World Michaela Lewisa to reportaż ekonomiczny o skutkach taniego kredytu i bańki finansowej z lat 2000. Autor, znany z umiejętności opowiadania o złożonych zjawiskach w przystępny sposób, pokazuje, że kryzys finansowy z 2000 odcie odko nie był wyłącznie amerykański, lecz miał charakter globalny. Książka łączy podróżniczą narrację z analizą makroekonomiczną, a każdy rozdział skupia się na innym kraju lub regionie, między innymi Islandii, Irlandii, Grecji, Niemczech i Kalifornii. Lewis nie próbuje stworzyć podręcznika ekonomii, tylko portretuje miejsca, w których łatwy dostęp do pieniędzy ujawnił słabości instytucji, polityki i kultury gospodarczej. Dzięki temu książka tłumaczy nie tylko, co się stało, ale też dlaczego różne społeczeństwa reagowały na kredyt i ryzyko w tak odmienny sposób. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, globalny kryzys finansowy pokazany jako zjawisko ponadamerykańskie. Najważniejszą ideą książki jest odejście od prostego obrazu kryzysu z 2008 roku jako wyłącznie amerykańskiej katastrofy hipotecznej. Lewis pokazuje, że tanie finansowanie, wysoka dźwignia i pogoń za wyższą stopą zwrotu rozlały się po całym świecie, tworząc podobne mechanizmy w bardzo różnych gospodarkach. Zamiast opisywać jedną wielką przyczynę, autor zestawia kilka lokalnych historii, które razem tworzą szerszy wzór. To podejście jest ważne, bo uczy, że kryzysy finansowe nie rozwijają się w próżni, lecz w sieci międzynarodowych zależności, przepływu kapitału i wzajemnego zaufania między bankami, rządami oraz inwestorami. Książka pomaga zrozumieć, że skutki jednego bałamutu kredytowego mogą ujawnić się w wielu krajach jednocześnie, choć pod inną postacią. W jednym miejscu chodzi o banki, w innym o nieruchomości, a gdzie indziej o dług publiczny, ale logika zachowań jest podobna, ludzie i instytucje wierzą, że wzrost będzie trwał wiecznie. Po drugie, Islandia jako przykład finansowej pychy i błyskawicznej ekspansji banków. Islandia należy do najbardziej pamiętnych studiów w przypadku w tej książce, bo Lewis pokazuje ją jako kraj, który w bardzo krótkim czasie przekształcił się w agresywne centrum bankowe. Autor interesuje się nie tylko samą skalą wzrostu, lecz także mentalnością, która go umożliwiła. Islandia przedstawiona jest jako małe społeczeństwo, w którym szybko powstało przekonanie, że nowoczesne finanse pozwalają ominąć ograniczenia wynikające z rozmiaru kraju i tradycyjnej gospodarki. To właśnie jest sedno problemu. System oparty na łatwym kredycie daje iluzję sprawczości, ale nie usuwa rzeczywistych ograniczeń. Lewis pokazuje, że kiedy banki rosną szybciej niż zdolność państwa do nadzoru, ryzyko przestaje być kontrolowane. Islandia jest więc nie tylko historią bankowego sukcesu, który się załamał, ale też przykładem, jak entuzjazm, brak umiaru i wiara we własną wyjątkowość mogą doprowadzić do destabilizacji całego kraju. Po trzecie, Irlandia i bańka nieruchomości, która odsłoniła słabość nadzoru. W opisie Irlandii Lewis skupia się na rynku nieruchomości i na tym, jak gwałtowny napływ kapitału potrafi wypaczyć zwykłe mechanizmy gospodarcze. Kraj, który wcześniej był często przedstawiany jako model sukcesu, w książce staje się przykładem tego, jak szybko optymizm może przejść w zbiorową nierozwagę. Wzrost cen domów, masowe zadłużanie się i wiara, że wartość aktywów będzie nadal rosła, tworzyły środowisko, w którym rozsądek został zastąpiony przez spekulację. Lewis nie ogranicza się jednak do samego rynku mieszkaniowego. Pokazuje również rolę instytucji, które miały pilnować stabilności, a w praktyce nie zdołały zatrzymać narastającego ryzyka. To istotne, bo książka nie przedstawia kryzysu jako wyniku pojedynczego błędu, lecz jako efektu współdziałania prywatnej chciwości, publicznej bierności i społecznego przyzwolenia. Irlandia w ujęciu Lewisa to ostrzeżenie, że bańka może wydawać się oznaką dobrobytu, choć w rzeczywistości jest tylko odłożonym rachunkiem za nadmierny optymizm. Po czwarte, Grecja i polityka długu, czyli gdy instytucje przestają działać, grecki rozdział książki koncentruje się na długu publicznym, słabej administracji i kulturze unikania odpowiedzialności fiskalnej. Lewis pokazuje Grecję jako kraj, w którym problemy finansowe nie były jedynie skutkiem złych liczb, lecz także sposobu funkcjonowania państwa i relacji między obywatelami a instytucjami. Bardzo ważne jest tu to, że autor nie sprowadza kryzysu do prostych stereotypów, ale próbuje wyjaśnić, jak przez lata mogło dojść do tak dużej rozbieżności między oficjalnym obrazem a rzeczywistą kondycją finansów publicznych. Książka sugeruje, że jeśli podatki są słabo ściągane, a wydatki nie mają skutecznej kontroli, to dług staje się narzędziem odsuwania problemów, nie ich rozwiązywania. Grecja jest więc w bumerang symbolem systemu, który działał do momentu, gdy rynki przestały wierzyć w jego wiarygodność. Lewis pokazuje przy tym, że kryzys zadłużeniowy to nie tylko kwestia rachunkowości, ale też zaufania społecznego i politycznej zdolności do podejmowania trudnych decyzji. Na koniec, Kalifornia i niemieckie spojrzenie na ryzyko jako dopełnienie europejskiej opowieści. Kalifornia i Niemcy pełnią w książce funkcję uzupełniającą, ale bardzo znaczącą. Kalifornijskie epizody pokazują, że mechanizmy nadmiernego zadłużenia i finansowej iluzji nie ograniczały się do Europy. Lewis przygląda się lokalnym problemom samorządów, zwłaszcza tam, gdzie polityka, budżet i zbyt optymistyczne założenia o przyszłych dochodach prowadziły do kryzysu płynności. Niemcy z kolei są przedstawione jako ważny element europejskiej układanki, szczególnie jako kraj, którego kapitał i postawa wobec długu wpływały na los innych państw. Autor wykorzystuje ten kontrast, aby pokazać, że w globalnym systemie finansowym nie istnieją całkowicie odrębne wyspy odpowiedzialności. Jedne społeczeństwa oszczędzają, inne pożyczają, ale ich decyzje splatają się w jeden łańcuch zależności. Ten zabieg poszerza wymowę książki, bo przypomina, że kryzys nie dotyczy tylko banków i rządów. Dotyczy również zwykłych wyborów dotyczących ryzyka, wiary w wzrost i przekonania, że ktoś inny ostatecznie zapłaci rachunek. Podsumowując. Bumerang Travels in the Neff Third World warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas ekonomia opowiedziana przez konkretne miejsca, ludzi i instytucje, a nie przez suche modele. To dobra książka dla czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć kryzys finansowy z 2008 roku, mechanizmy zadłużenia oraz to, jak kultura i polityka wpływają na decyzje gospodarcze. Przyda się zarówno osobom śledzącym rynki, jak i czytelnikom reportażu, bo Lewis tłumaczy złożone sprawy bez akademickiego żargonu, a jednocześnie nie upraszcza ich do poziomu publicystyki. Na tle podobnych książek wyróżniają forma podróży po różnych krajach, dzięki której jeden temat oglądamy z wielu perspektyw. Nie jest to tylko opis bankowych błędów, lecz także analiza zbiorowych złudzeń, lokalnych przyzwyczajeń i instytucjonalnych słabości. Dzięki temu książka daje nie tylko wiedzę o kryzysie, ale też lepsze rozumienie tego, jak podobne mechanizmy mogą powtarzać się w różnych częściach świata. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Lewis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.